Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przeniesiemy się do początku lat 80. i zagłębimy się w jedną z najdłużej nierozwiązanych spraw Arizony. Zapraszam do wysłuchania historii Valentine Sally Jane Doe. Dzisiejsza historia rozpoczyna się 14 lutego 1982 roku, nieopodal Flagstaff w Arizonie, tuż przy autostradzie I-40, głównej drodze biegnącej ze wschodu na zachód przez większość Stanów Zjednoczonych. Ten konkretny obszar był dość długim ciągiem wzniesień i był często używany przez kierowców ciężarówek jako miejsce, w którym można zjechać, aby umożliwić ostygnięcie hamulców. Tak więc kierowcy ciężarówek stojący na poboczu nie byli tam żadnym rzadkim widokiem. Tym razem jednak jeden z policjantów zszedł z drogi, aby poszukać opony ciężarówki, która zgubiła ją wcześniej tego dnia. Niestety, gdy odszedł około 7,5 metra od drogi, pod cedrem znalazł leżące twarzą w dół ciało młodej kobiety w wieku około 15 lat. Wyglądało na to, że porzucono je tam już jakiś czas wcześniej. Dziewczyna miała na sobie dżinsy, których szlufki były podarte, więc wyglądało na to, że właśnie za nie została przeciągnięta z drogi pod drzewo, gdzie ją ostatecznie odnaleziono. Nie miała przy sobie żadnego dowodu tożsamości i nie znaleziono żadnego śladu po tym, aby ktoś jej szukał. Znaleziono ją w walentynki, więc przez lata była znana jako Valentine Sally. Sekcja zwłok wykazała, że prawdopodobnie zmarła jakieś 2 tygodnie przed odnalezieniem, gdzieś pomiędzy ostatnim tygodniem stycznia a pierwszym tygodniem lutego 1982 roku. Przyczyna śmierci była trudna do ustalenia ze względu na daleko posunięty już rozkład, a także aktywność owadów oraz dzikich zwierząt, które szczególnie pozostawiły ślady na jej twarzy, głowie i szyi. Przyjęto jednak, że zmarła najprawdopodobniej na skutek uduszenia. Brakowało jej prawego ucha, ale straciła je najprawdopodobniej już po śmierci, właśnie przez dzikie zwierzęta. W lewym uchu miała jednak kolczyk, więc można przyjąć, że oba jej uszy były przekłute. Sekcja zwłok wykazała również, że w lewym dolnym zębie trzonowym rozpoczęte miała leczenie kanałowe. Miazga zęba została już usunięta, ale otwór nie został jeszcze wypełniony. Zostało to prawdopodobnie wykonane około tygodnia przed jej śmiercią. Było oczywiste, że ząb wciąż ją bardzo bolał, ponieważ znajdowała się w nim prawie rozpuszczona aspiryna. Udało się również ustalić, że Valentine Sally nie doświadczyła przemocy na tle seksualnym. Oprócz tego wiadomo było jeszcze właściwie tylko tyle, że była drobną blondynką mającą od 155 do 156 cm wzrostu i ważyła około 54 kg. Miała od 15 do 20 lat, niebieskie oczy, a na lewej nodze i stopie miała blizny. Inną godną uwagi cechą były liczne pieprzyki nad i na prawej piersi. Została znaleziona w swetrze w paski i jeansach firmy Seasons, a w pobliżu znaleziono także stanik w rozmiarze 36C. Przy szczątkach nie znaleziono za to butów ani skarpetek. Oczywiście śledztwo skupiło się na dwóch głównych pytaniach. Kim była znaleziona dziewczyna i kto ją zabił? Dość szybko na policję zgłosił się pewien student Uniwersytetu Północnej Arizony, który uważał, że 2 lutego zabrał tę dziewczynę autostopem z okolic Cordes Junction i przejechali razem około 160 km do Monte Carlo, gdzie później znaleziono jej ciało. Powiedziała kierowcy, że przyjechała z Phoenix, gdzie mieszkała ze swoimi przyjaciółmi i pracowała na zmywaku w barze. Ze względu na problemy rodzinne musiała jednak dostać się do New Jersey. Planowała dojechać do przystanku dla ciężarówek Little America w Flagstaff, gdzie chciała znaleźć jakiegoś kierowcę ciężarówki, który zgodziłby się ją zabrać na wschodnie wybrzeże. Oprócz tego na policję zgłosiła się Patty Wilkins, kelnerka w restauracji na postoju dla ciężarówek. Kobieta bardzo dobrze pamiętała, że dziewczyna w wieku 17-18 lat, ubrana w bluzkę, w biało-czerwone paski, niebieską kurtkę i dżinsy, weszła do restauracji 3 lub 4 lutego około 3 w nocy. Towarzyszył jej mężczyzna w wieku około 50 czy 60 lat, który miał na sobie skórzaną kamizelkę w 2 odcieniach brązu i kowbojski kapelusz ozdobiony pawim piórem. Byli w restauracji około godziny. Mężczyzna zamówił kawę i śniadanie, ale dziewczyna nie chciała nic zjeść, ponieważ skarżyła się na silny ból zęba i trzymała się za dolną szczękę. Patty tak dobrze je zapamiętała, ponieważ poszła na zaplecze poszukać dla niej aspiryny, a następnie pomogła jej nawet pokruszyć tabletkę i umieścić ją w bolącym zębie. Gdy policjanci o tym usłyszeli, dopytali kobietę, który ząb bolał dziewczynę, a gdy dowiedzieli się, że dolny po lewej stronie, nabrali pewności, że Patty spotkała właśnie Valentine Sully. Patty uznała za dziwne, że nastolatka jest o tej porze, w środku nocy, poza domem, z o wiele starszym mężczyzną, więc zapytała jej nawet, czy czuje się bezpiecznie z tym mężczyzną, czy nie potrzebuje pomocy, albo czy nie chciałaby zostać z nią w restauracji, zamiast wychodzić z nim. Dziewczyna zapewniła ją jednak, że wszystko jest w porządku i że nie znajduje się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. I faktycznie obserwując ich, wydawało się, że mężczyzna jest w stosunku do niej bardzo opiekuńczy. Patty uznała więc, że to pewnie jej ojciec albo wujek, bo patrząc z boku, zachowywali się właśnie tak, jakby łączyła ich bliska rodzinna więź. Patty nie widziała też powodu, aby zadzwonić na policję, ponieważ dziewczyna nie wyglądała jak typowa uciekinierka z domu. Tak jak dziewczyny, które z racji swojego zawodu kobieta dość często widywała. Dziewczyna była czysta i zadbana, a towarzyszący jej mężczyzna wyglądał na jej krewnego. A jednak nie wszystko potoczyło się dobrze, ponieważ dziewczyna została później znaleziona martwa, zaledwie mile od restauracji. Patty nie mogła sobie wybaczyć, że nie zrobiła dla niej więcej. Powiedziała: mogłabym wyciągnąć ją z auta. Mogłam zmusić ją, aby ze mną została. Mogłam zadzwonić pod numer 911. Mogłam zrobić milion różnych rzeczy, których nie zrobiłam. Jedyne, co zrobiłam, to podałam jej aspirynę. Kobieta czuła tak duże wyrzuty sumienia, że w swoim mniemaniu nie zrobiła wystarczająco dużo, że zapłaciła nawet za nagrobek dziewczyny, na którym widniało po prostu Valentine Sully. Dopóki nie zebrała $187 na tę tablicę, dziewczyna leżała po prostu w nieoznaczonym grobie na cmentarzu Mountain View w Williams. Istnieją też inni świadkowie, którzy widzieli Valentine Sully z mężczyzną lub z 2 mężczyznami na przystanku dla ciężarówek w Monte Carlo, nieopodal Ash Fork w Arizonie, we wczesnych godzinach porannych z 3 lutego 1982 roku. Jeden z mężczyzn został opisany jako biały mężczyzna około 60-65 lat, około 170 cm wzrostu i średniej wagi. Ubrany był w 2-kolorową, brązową, skórzaną kamizelkę i filcowy, kowbojski kapelusz ozdobiony dużym pawim piórem z przodu. Czyli był to prawdopodobnie ten sam mężczyzna, którego widziała Patty. Podejrzewa się, że tym mężczyzną mógł być Royal Russell Long, czyli porywacz podejrzany również o bycie seryjnym mordercą i gwałcicielem, którego skazano na 2 wyroki dożywocia za uprowadzenie 2 dziewcząt. Był także potencjalnym podejrzanym w sprawie zaginięć i morderstw wielu innych młodych kobiet i dziewcząt w Wyoming i Oklahomie, a także w kilku innych sprawach na terenie Colorado i Missouri. Long był kierowcą ciężarówki i nie miał udokumentowanych porwań w tym okresie, więc teoretycznie to on mógł zabić Valentine Sully. Uważa się, że Long podróżował autostradą międzystanową numer 40 po zamordowaniu Cindy Pallett i Charlotte Kinsey we wrześniu 1981 roku. Został później skazany za ich morderstwa w sierpniu 1985. Patrząc na jego zdjęcie, trudno nie zauważyć również podobieństwa do mężczyzny opisanego przez Patty. Nigdy nie udało się jednak go powiązać z tą sprawą. Long zmarł w więzieniu na atak serca w 1993, nigdy nie przyznając się do zamordowania Valentine Sully. W pewnym momencie śledztwa policja zatrzymała mężczyznę pasującego do opisu mężczyzny, którego Patty widziała tamtej nocy z zamordowaną dziewczyną. Okazało się jednak, że to jego własna żona była łudząco podobna do zamordowanej dziewczyny. Wciąż nie było jednak wiadomo, kim właściwie była Valentine Sully. Śledczy postanowili więc skupić się na tym, czy rozpoczęła leczenie kanałowe zęba. Jak powiedział jeden z policjantów, możliwe, że przed 2 lutego 1982 roku poszła do dentysty w okolicach Phoenix. Uważali również, że nawiercenie jej zęba wykonano około tygodnia przed jej śmiercią. Nie wiadomo jednak, skąd miała pieniądze na dentystę, ani gdzie właściwie odbyła wizytę. Nie wiadomo również, dlaczego postanowiła pojechać w jakąś inną część kraju, skoro leczenie nie zostało zakończone. Sprawa szczególnie nie dawała spokoju sierżantowi Jackowi Judd, który był z nią związany od samego początku. Nie mógł pogodzić się z faktem, że młoda dziewczyna nie odzyskała swojego imienia i że nikt nigdy się po nią nie zgłosił. Tak więc przez następne 2 lata spędził tysiące godzin, z czego większość stanowił jego wolny czas poza pracą i przejrzał około 1632 wydruków komputerowych FBI przedstawiających zaginione dziewczyny, a także wysłał ponad 1650 telegramów do innych jednostek policji. I wydawało się, że w końcu jego działania przyniosły rezultaty. Wydawało się, że przełom w sprawie nastąpił w lipcu 1984 roku, gdy Valentine Sully została zidentyfikowana jako Melody Eugene Catlip, która uciekła w 1980 roku ze swojego domu na Florydzie, gdy miała zaledwie 14 lat. Wstępną identyfikację Jacka Judd potwierdził dr Homer Campbell, ortodonta z Albuquerque, który twierdził, że jest ekspertem w identyfikowaniu ludzi po zębach. Dr Campbell porównał zdjęcia znalezionej ofiary i Melody Catlip. Żeby była jasność, nie mówimy tutaj o dokumentacji dentystycznej, ale o zwykłych zdjęciach. Nawet wtedy była to technika dość kontrowersyjna i niekonwencjonalna, ale gdy porównano również wzrost, wagę i inne cechy Melody, wydawało się, że to właśnie ona jest Valentine Sully. Matka Melody była jednak pewna, że to nie jej córkę znaleziono przy tamtej drodze. Podkreśliła, że Melody nigdy nie wykonywała żadnego znanego jej zabiegu dentystycznego i że powiedziano jej, że ciało w Arizonie miało znamiona, których Melody nie miała. Jack Judd nie uwierzył jej jednak i stwierdził, że zaprzecza prawdzie, ponieważ nie chce pogodzić się z faktem, że jej dziecko nie żyje. Tak więc wydawało się, że Valentine Sully została zidentyfikowana. Na jej nagrobku dodano imię i nazwisko Melody. Wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Ale później, w 1986 roku, Melody Catlip wróciła do domu. Była już pełnoletnia, zaręczona i podróżowała po kraju jako sprzedawczyni wyrobów rzemieślniczych. Kiedy odwiedziła Florydę, żeby wziąć udział w kilku pokazach, postanowiła skontaktować się z krewnymi i spotkali się na pokazie rękodzieła w jakimś centrum handlowym w Jacksonville. Nigdy nie była w Ashford i nie miała leczenia kanałowego. I oczywiście żyła. To nie ona była Valentine Sully. Niestety wracając do domu z pracy 11 września 1998 roku, podczas burzy jej samochód wpadł w poślizg i uderzył w nadjeżdżającą ciężarówkę, zabijając ją na miejscu. Miała 32 lata. Co też warte zaznaczenia, jej imię przez lata widniało na nagrobku Valentine Sully, mimo licznych apeli, aby je stamtąd usunąć. Mimo licznych apeli samej Melody, aby je stamtąd usunąć. W 1987 roku ekshumowano ciało Valentine Sully, ponieważ śledczy chcieli prześwietlić jej czaszkę. Pobrano od niej również próbkę DNA, którą następnie wprowadzono do systemu CODIS, ale niestety nie udało się go dopasować do żadnych krewnych. W 2005 roku sprawa Valentine Sully została przydzielona do Cold Case Squad, specjalnego wydziału Biura Szeryfa Hrabstwa Coconino. Grupa usłyszała o przypadku Golden State Killera, którego zidentyfikowano na podstawie genealogii genetycznej i uznała, że w ten sposób można zidentyfikować Valentine Sully. Skontaktowali się więc z Barbarą Ray Venter, genealożką, która zidentyfikowała zabójcę z Golden State. I udało się w końcu znaleźć dopasowanie, a mianowicie znaleziono jej kuzyna. Następnie udało się zawęzić poszukiwania do jednej gałęzi rodziny mieszkającej w St. Louis w stanie Missouri, wśród której było kilka dziewcząt. Śledczy udali się tam więc, aby porozmawiać z tą rodziną. Gdy tylko zaczęli wypytywać o zaginionych krewnych, członkowie rodziny natychmiast zapytali, czy chodzi o Caroline. Caroline Eaton urodziła się 1 października 1964 roku i miała 17 lat, gdy w 1981 uciekła z domu w Bellefontaine, Newburgh na przedmieściach St. Louis. Miała 5 sióstr i pokutni z jedną z nich w okresie Bożego Narodzenia w 1981 roku po prostu wyszła i nigdy nie wróciła. Podobno tamtego dnia jej rodzina wróciła do domu i znalazła ją z dwoma mężczyznami, których nie znali. Wywiązała się kłótnia i Caroline wyszła przez frontowe drzwi i nigdy więcej jej nie widziano. Badania DNA potwierdziły, że to właśnie Caroline była Valentine Sully. Śledczy uznali, że prawdopodobnie dostała się do Arizony autostopem. Oczywiście wciąż pozostaje pytanie, kto ją zabił. Podobno detektywi pracują obecnie nad ustaleniem potencjalnych podejrzanych o zabójstwo i planują intensywnie pracować nad sprawą. Jak powiedział jeden z detektywów, w tej chwili nie zidentyfikowano żadnych podejrzanych, ale sprawa pozostaje w toku śledztwa pod kątem zabójstwa. Nie wiemy, czy została zamordowana przez mężczyznę, z którym Patty widziała ją tamtej nocy. Tamten mężczyzna nigdy nie został zidentyfikowany. Nigdy nie zgłosił się na policję. Może dlatego, że to on ją zabił, a może dlatego, że był w tamtym miejscu tylko przejazdem i nigdy nie usłyszał nawet o sprawie Valentine Sully i nie wiedział, że powinien skontaktować się z policją. W każdym razie Patty opisała go jako 50-60-letniego. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że już nie żyje. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jak zawsze bardzo się cieszę, że udało się przywrócić imię kolejnej osoby, która przez całe dziesięciolecia tego imienia była pozbawiona. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się również ustalić, kto i dlaczego ją zabił. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.